Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Dream Machine M.
Michela Waldropa to obszerna historia idei, ludzi i instytucji, które zmieniły komputer z narzędzia do seryjnych obliczeń w osobiste medium komunikacji i twórczej pracy. Osią książki jest J.C.R. Licklider, psycholog i administrator badań, którego wizje wyprzedzały możliwości techniczne jego epoki.
Waldrop nie przedstawia go jako samotnego wynalazcy internetu ani komputera osobistego. Pokazuje raczej katalizatora, który umiał rozpoznać obiecujące kierunki, łączyć środowiska badawcze i zapewniać im warunki do działania. Jest to zarazem biografia intelektualna, historia nauki oraz analiza politycznych i organizacyjnych źródeł rewolucji cyfrowej. Autor śledzi drogę od wielkich komputerów typu mainframe, przez badania finansowane przez ARPA, po ideę interaktywnego przetwarzania informacji,
sieci i komputerów jako narzędzi porozumiewania się. Celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego współczesna informatyka nie powstała wyłącznie dzięki układom scalonym i kodowi,
lecz także dzięki określonej wizji człowieka, współpracy i publicznemu finansowaniu badań. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
symbioza człowieka i komputera zamiast automatyzacji człowieka. Najważniejszym punktem odniesienia książki jest koncepcja symbiozy człowieka z komputerem.
Wage sformułowana przez Licklidera na początku lat 60.
Droczuk czasie, gdy dominowało myślenie o komputerach jako o drogich maszynach, wykonujących z góry przygotowane partie obliczeń, proponował on relację partnerską.
Człowiek miał wnosić cele, osąd, intuicję i zdolność interpretacji, natomiast maszyna miała przejmować szybkie przeszukiwanie, liczenie oraz porządkowanie danych.
To rozróżnienie jest istotne, bo nie chodziło o prostą wizję zastąpienia pracownika przez automat. Chodziło o skrócenie pętli między myśleniem, próbą, informacją zwrotną i kolejną decyzją.
Waldrop pokazuje, że z tej perspektywy wynikała potrzeba interaktywnych ekranów, łatwiejszego oprogramowania i dostępu do obliczeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Idea Licklidera była więc przede wszystkim zmianą kryterium projektowego.
Dobry system nie miał imponować samą wydajnością centrum obliczeniowego, lecz zwiększać możliwości konkretnego użytkownika. Książka pozwala też dostrzec ograniczenie tej wizji.
Symbioza wymagała nie tylko lepszych maszyn, ale również interfejsów, kompetencji użytkowników i instytucji gotowych finansować badania bez natychmiastowego zwrotu.
W tym sensie Waldrop opisuje źródło współczesnego myślenia o komputerze jako narzędziu intelektualnym, a nie wyłącznie kalkulatorze. Po drugie,
ARPA jako mechanizm budowania sieci badawczej, Waldrop szczegółowo podkreśla rolę ARPA, późniejszej DARPA, nie jako zwykłego sponsora projektów,
lecz jako instytucji tworzącej środowisko współpracy, Licklider, kierując programami badawczymi związanymi z przetwarzaniem informacji.
Dysponował stosunkowo krótkim okresem wpływu, ale potrafił wykorzystać go do wspierania laboratoriów pracujących nad interaktywnym komputingiem.
Jego znaczenie polegało na wyznaczaniu kierunku i usuwaniu przeszkód organizacyjnych, nie na osobistym konstruowaniu sprzętu.
Finansowanie trafiało do silnych ośrodków akademickich, które mogły rozwijać własne rozwiązania, a zarazem utrzymywać kontakt z innymi zespołami.
Ten model sprzyjał wymianie ludzi, pomysłów i narzędzi, zanim powstała dojrzała infrastruktura sieciowa.
Książka przekonująco pokazuje, że administracja badań może być twórcza, gdy jej zadaniem jest dobór ambitnych problemów oraz ochrona badaczy przed krótkoterminową presją.
Nie oznacza to, że rozwój był centralnie zaplanowany.
Przeciwnie, Waldrop opisuje napięcie między wspólną wizją a autonomią laboratoriów.
Właśnie ta kombinacja szerokiego celu, stabilnych zasobów i lokalnej swobody pomogła stworzyć warunki dla późniejszych przełomów.
Dla czytelnika zainteresowanego innowacją jest to ważna korekta mitu, że decydują wyłącznie indywidualni geniusze albo rynek.
Infrastruktura instytucjonalna określa, które niepewne idee dostają czas, ludzi i możliwość sprawdzenia.
Po trzecie, od Intergalactic Network do komputera jako medium komunikacji.
Drugim filarem narracji są sieci komputerowe, rozumiane przez Licklidera szerzej niż techniczne połączenie odległych maszyn.
Jego słynna idea Intergalactic Network przewidywała świat wzajemnie dostępnych komputerów i zasobów, zanim internet stał się praktyczną rzeczywistością.
Waldrop zaznacza, że wartość tej wizji nie polegała na dokładnym przewidzeniu wszystkich późniejszych protokołów czy usług. Jej siłą było postawienie pytania, co ludzie mogliby robić dzięki połączonym systemom. W tekście napisanym wspólnie z Robertem Taylorem, The Computer as a Communication Device. Komputer staje się medium, poprzez które ludzie wspólnie tworzą, dyskutują i organizują wiedzę. Tu stanowisko odróżnia się od obrazu sieci jako kanału do przesyłania plików między izolowanymi centrami obliczeń. W jakim ujęciu komunikacja jest częścią samego procesu myślenia i pracy. Książka łączy tę ideę z rozwojem ARPANET-U oraz z rosnącą współpracą między odległymi ośrodkami. Pokazuje też, że sieć przyspieszała obieg wiedzy, ponieważ badacze mogli łatwiej obserwować cudze rozwiązania i budować na nich. Dzisiejszy internet potwierdza część tej intuicji, lecz ujawnia również jej ambiwalencję. Łatwość komunikacji nie gwarantuje jakości rozmowy ani równego dostępu. Waldrop skupia się jednak na pierwotnym, konstruktywnym sensie sieci, jako rozszerzeniu wspólnoty badawczej i możliwości jednostki. Po czwarte,
humanistyczne źródła interfejsu i krytyka kultury mainframe The Dream Machine wyróżnia się tym, że traktuje interfejs człowiek-komputer jako problem psychologiczny i kulturowy,
a nie jedynie techniczny detal. Licklider miał wykształcenie psychologiczne, co pomagało mu patrzeć na maszyny przez pryzmat ludzkiej percepcji, uwagi i sposobu rozwiązywania problemów. Waldrop zestawia tę perspektywę z wcześniejszą kulturą mainframe, w której użytkownik często składał zadanie. Czekał na wynik i dostosowywał swój tok pracy do rytmu instytucji oraz urządzenia. Interaktywność odwracała ten porządek. Komputer miał odpowiadać na działania człowieka na tyle szybko, aby nie zrywać ciągłości namysłu.
Z takiego założenia wynikało znaczenie wyświetlaczy, grafiki, urządzeń wskazujących i oprogramowania umożliwiającego bezpośrednią manipulację informacją.
Autor nie sugeruje, że wszystkie te elementy stworzył Licklider. Jego rola polegała na sformułowaniu spójnego kierunku, który nadał sens rozproszonym badaniom. Książka przypomina też, że decyzje projektowe nie są neutralne. System może wzmacniać samodzielność użytkownika albo podporządkowywać go procedurom organizacji.
To szczególnie aktualna obserwacja w odniesieniu do współczesnych platform cyfrowych. Historia opowiedziana przez Waldropa uczy, aby pytać nie tylko o to, czy technologia działa, lecz także komu daje kontrolę, jakiego rodzaju zachowania premiuje i czy naprawdę odpowiada na ludzkie potrzeby. Na koniec przełomy cyfrowe jako efekt ludzi.
Wyborów i historycznych zbiegów okoliczności Waldrop przeciwstawia się prostemu technologicznego determinizmowi, według którego coraz szybsze procesory musiały nieuchronnie doprowadzić do komputerów osobistych i internetu. W jego ujęciu rozwój cyfrowy miał wiele możliwych dróg.
Komputer mógł pozostać przede wszystkim narzędziem wielkich organizacji, służącym administracji, wojsku i przetwarzaniu danych.
Stał się jednak również urządzeniem osobistym oraz medium współpracy, ponieważ konkretni badacze i administratorzy konsekwentnie wspierali inną wizję.
Autor zwraca uwagę na znaczenie relacji między laboratoriami, decyzji o finansowaniu, przywództwa intelektualnego i zdolności do przekazywania entuzjazmu kolejnym osobom.
Dlatego Licklider jest w książce ważny nie tylko jako autor wpływowych tekstów, jest także przykładem osoby, która potrafiła tworzyć warunki, w których cudze pomysły mogły dojrzeć.
Taka perspektywa chroni przed przypisywaniem całej zasługi jednemu bohaterowi, a jednocześnie nie rozmywa znaczenia jego wpływu.
Praktyczny wniosek dotyczy współczesnych programów badawczych i projektów technologicznych. Warto oceniać je nie wyłącznie przez pryzmat krótkiego horyzontu biznesowego, lecz przez pytanie, czy budują zdolność wspólnego eksperymentowania. Książka pokazuje, że trwałe innowacje często rodzą się na styku śmiałej idei, cierpliwego wsparcia oraz społeczności zdolnej ją rozwijać i korygować. Podsumowując,
The Dream Machine warto polecić przede wszystkim osobom zainteresowanym historią informatyki, internetu i projektowania interakcji, ale nie trzeba być programistą.
Aby skorzystać z tej lektury, czytelnik otrzymuje narzędzia do zrozumienia, dlaczego komputer osobisty i sieć nie są wyłącznie skutkiem postępu sprzętowego. Waldrop pokazuje ich intelektualne, społeczne i instytucjonalne źródła. Książka będzie szczególnie cenna dla projektantów produktów cyfrowych, badaczy,
menedżerów innowacji oraz studentów, którzy chcą zobaczyć, jak abstrakcyjne idee wpływają na praktyczne kierunki badań. Jej korzyść jest podwójna.
Z jednej strony porządkuje genezę interaktywnego komputingu, ARPANET-U i kultury współpracy między laboratoriami. Z drugiej skłania do bardziej krytycznego spojrzenia na dzisiejszą technologię, pytając o ludzką sprawczość, dostęp oraz cele projektowania.
Na tle wielu historii cyfrowej rewolucji książka wyróżnia się koncentracją na JCR. Liquiderze jako animatorze idei i instytucji, a nie na założycielach firm lub pojedynczych wynalazkach. Nie jest też podręcznikiem technicznych szczegółów sieci.
Jej zasadniczym tematem jest proces, w którym wizja komputera jako partnera i medium komunikacji staje się realna dzięki pracy wielu ludzi.
Rozległość narracji może wymagać cierpliwości, lecz stanowi zarazem jej atut.
Waldrop łączy biografię, historię nauki i analizę organizacji badań w sposób, który wyjaśnia zarówno skąd przyszły kluczowe idee, jak i dlaczego miały szansę przetrwać.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, miał Mitchell Waldrop, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.